do pana prezesa Kołodzieja, ponieważ jest to czas, kiedy rezerwuje sobie pan prezes przyjęcie petentów i wielu rolników mówi, że pojedzie do niego z fakturami, z różnymi zobowiązaniami, żeby przekazać tę informację, jak bardzo im są potrzebne te pieniądze.
Te pieniądze dotyczą rynku zarówno zbóż, jak i wieprzowiny oraz mleka, tak?
To znaczy płatności obszarowe dotyczą tylko gruntów i one się dzielą, można powiedzieć, na trzy grupy. Jest to jednolita płatność, jest to płatność uzupełniająca i trwałe użytki zielone też są objęte płatnościami. Do tego dochodzą też i płatności rolno-środowiskowe, także jest pełna paleta tych różnych płatności. I to jest najgorsze, że ci rolnicy przez cały okres, bo cała idea wprowadzenia płatności jest taka, że miała być to rekompensata rolnikom za utracone korzyści z tytułu ujednolicenia cen. Po prostu oni funkcjonują w wspólnym rynku, mają rekompensatę do nieuzyskanych przychodów. Tak to jest tłumaczone. Jeżeli pan prezes Instytutu Ekonomiki Rolnictwa, pan profesor Andrzej Kowalski powiedział półtora miesiąca temu, że w Polsce nie ma rynku rolnego żadnego, który by rekompensował zwrot nakładów poniesionych na produkcję, to świadczy o tym, że te pieniądze z dopłat są bardzo potrzebne dla polskiej wsi właśnie w tym momencie, kiedy jesteśmy po bardzo trudnym roku, kiedy nie mieliśmy cen na zboża, na żywiec, tak jak ojciec zauważył, na mleko, kiedy mieliśmy duży spadek ceny mleka i teraz tutaj na moim terenie również wielu rolników sprzedaje mleko poniżej złotówki. Także no, biedna jest polska wieś.
Czyli okazuje się, że są problemy nie tylko z płatnościami obszarowymi, ale również problemy na rynku zbóż, wieprzowiny i mleka, czyli no niestety wszystko z gruntu z tych obszarów wyrasta. Jakie są tutaj sprawy związane z nadzieją dla rolników i próby wyjścia z tej ciężkiej sytuacji?
To znaczy, miałbym wielką prośbę do ojca, żeby, nie wiem, zwrócić się z wielkim apelem do agencji, do pana prezesa Kołodzieja, również do pana ministra, żeby rozważyć jak najszybciej weryfikację tych przyczyn, które powodują te opóźnienia, żeby jednak pomóc rolnikom, którzy no, oczekują już prawie drugi czy trzeci miesiąc na płatności, których no, niestety jeszcze nie otrzymali. Wielka prośba, żeby przez antenę w jakiś sposób ten problem rozwiązać.
Jest to duży problem, bo dotyczy jakiej...
Wielu tysięcy rolników w Polsce, bo zapowiedzi były takie, że w tym roku szybko będą realizowane, że system informatyczny w agencji jest sprawny, jest możliwość realizacji przelewów dosłownie kilkudziesięciu tysięcy dziennie, a się okazuje, że jednak chyba proza życia, brak środków powoduje, że są tego typu przesunięcia, ponieważ pan minister stwierdził kilka dni z kolei, jak rolnicy pytali w Wydziale Księgowo-Finansowym, jest to kwestia nawet do końca miesiąca. Agencja twierdzi, że nie jest w stanie obsłużyć tych zobowiązań.
A czy jesteśmy w stanie wskazać właśnie osoby odpowiedzialne za taki stan rzeczy?
Nie chciałbym być tutaj wyrocznią absolutnie, ale myślę, że szefostwo agencji, szefostwo resortu powinno czuwać nad tymi sprawami, powinno szybko identyfikować te wąskie gardło i rozliczać osoby, które zaniedbują swoje obowiązki, ponieważ wiele tysięcy ludzi z tego tytułu może mieć poważne problemy.
Bardzo dziękuję za rozmowę. O problemach z płatnościami obszarowymi oraz o problemach na rynku zbóż i wieprzowiny i mleka mówił nam pan Bogdan Aleksiejczuk, przewodniczący Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Dziękuję i szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tą rozmową zakończyliśmy aktualności dnia w Radiu Maryja już 4 minuty po godzinie 14. Jest piątek, 15 stycznia. Słuchamy Radia Maryja. Czas na serwis informacyjny.
Tysiące ludzi rannych w katastrofalnym trzęsieniu ziemi na Haiti spędziło trzecią noc pod gołym niebem na ulicach i chodnikach w oczekiwaniu na pomoc. Wielu z nich cierpi z powodu ogromnego bólu, a ich rozpacz zmienia się we wściekłość, relacjonuje agent Reutera z haitańskiej stolicy Port-au-Prince. Następne 24 godziny będą kluczowe, mówią ratownicy medyczni, ostrzegając, że z powodu braku podstawowego sprzętu wielu rannych umrze, jeśli nie uda się udzielić im pierwszej pomocy. Z wojskowego lotniska w Warszawie wystartował specjalny samolot z grupą ratowników, którzy lecą na Haiti. Ostatecznie poleciało 54 ratowników z 10 psami wyszkolonymi w poszukiwaniu żywych osób pod gruzami. Na pokładzie rządowego samolotu są 4 tony sprzętu. W pomoc poszkodowanym w trzęsieniu ziemi zaangażował się cały świat. Caritas Polska wysłała wczoraj 30 tysięcy euro. Nadal można pomóc poprzez wpłaty na specjalne konto Caritas, mówi zastępca dyrektora Caritas Polska, ksiądz Marcin Brzeziński.
Można także wspierać zbieranie funduszy wysyłając SMS na numer 72052 o treści pomagam. Wszystkie w tej chwili są też przeznaczone dla poszkodowanych w tym trzęsieniu ziemi.
Więcej informacji na stronie internetowej www.caritas.pl. Wsparcie dla ofiar katastrofy włączają się także mieszkańcy diecezji sosnowieckiej. W najbliższą niedzielę przed wszystkimi kościołami tej diecezji odbędzie się zbiórka. Specjalny komunikat z prośbą o jej zorganizowanie podpisał biskup Grzegorz Kaszak, mówi ksiądz Jarosław Kwiecień.
Pod gruzami szpitali i domów mieszkalnych zginęło setki tysięcy ludzi, a bardzo wielu straciło cały dorobek swego życia, pisze biskup Grzegorz Kaszak w specjalnym komunikacie skierowanym do księży proboszczów. Dodaje, że Polacy zawsze byli narodem współczującym, potrafiącym dzielić się z innymi. Liczy się czas, ponieważ mieszkańcy tamtych terenów potrzebują natychmiastowej pomocy. Dlatego sosnowiecki ordynariusz prosi, by zbiórkę do puszek na pomoc poszkodowanym w trzęsieniu ziemi na Haiti przeprowadzić w najbliższą niedzielę po dotarciu tego komunikatu do poszczególnych parafii.
W poniedziałek rozpoczną się ferie w 5 województwach Polski. W związku z tym niektóre dzieci z województw kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego już dziś wyjadą na zimowiska. Jak powiedziała rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Bydgoszczy, kujawsko-pomorscy policjanci, dbając o bezpieczeństwo dzieci wyjeżdżających na zimowiska, jak co roku rozpoczynają akcję Bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży.
Podczas wzmożonych kontroli funkcjonariusze szczególną uwagę zwracać będą na autokary i inne pojazdy przewożące uczestników zimowego wypoczynku. Mundurowi sprawdzać będą przede wszystkim stan trzeźwości kierujących, dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, stan techniczny pojazdów, również wyposażenie, na przykład to, czy pojazd posiada urządzenie samoczynnie rejestrujące prędkość, czas przejazdu oraz postoju, prawidłowość oświetlenia takiego pojazdu i obowiązujące urządzenie gaśnicze. Zwracać będą także uwagę na dobór bezpiecznych miejsc postoju w czasie podróży.
Jak dodała Monika Chlebowicz, rzecznik bydgoskiej komendy policji, rodzice, którzy zauważą m.in. dziwne zachowanie kierowcy, świadczące o jego przemęczeniu lub nietrzeźwości, sami mogą zgłosić na policję prośbę o kontrolę autokaru.
Po takim sprawdzeniu będziemy pewni, że dzieciaki bezpiecznie, może nie o tyle bezpiecznie dotrą do celu, bo na to wpływu nie mamy, natomiast na pewno będziemy pewni, że są w dobrych rękach i podróżują przystosowanym do tego środkiem transportu.
Ponadto Inspekcja Transportu Drogowego prowadzi już od 7 lat akcję Bezpieczny Autokar. Jak zapewnia Alwin Gajat-Hur z Inspekcji Transportu Drogowego, systematycznie zmniejsza się liczba naruszeń popełnianych przez przewoźników. Determinacja rodziny Krzysztofa Olewnika doprowadziła do szerokich działań, które umożliwiły ujęcie sprawców jego porwania i zabójstwa, przyznał dziś przed komisją śledczą Adam Rapacki, były wiceszef policji, a obecnie wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Rapacki zeznał, że nie wiedział o krytycznej analizie działań policji i prokuratury, którą wykonała stołeczna prokuratura rok po porwaniu Olewnika. W 2004 roku Rapacki już jako oficer łącznikowy polskiej policji spotkał się w Wilnie z rodziną Olewników. Na ich prośbę poprosił o przyjrzenie się sprawie ówczesnego wiceszefa policji, generała Eugeniusza Szczerbka, co doprowadziło do zmiany grupy policyjnej na oficerów CBŚ. Za tę interwencję rodzina Olewników jest wdzięczna Rapackiemu. Jak powiedział dziś pełnomocnik rodziny Olewników, mecenas Ireneusz Wilk, niektórzy funkcjonariusze działali jednak celowo i mogli mieć związek z uprowadzeniem syna.
Pan Włodzimierz Olewnik uważa, że były to działania niektórych funkcjonariuszy policji i osób życia publicznego nacechowane celowością. To znaczy, że były to umyślne zachowania. I tutaj, żeby było wszystko jasne, dotyczy to bardzo wąskiej grupy osób. Natomiast pozostała część funkcjonariuszy poszukiwała Krzysztofa w dobrej wierze, chcąc go odnaleźć. To stanowisko pan Włodzimierz wysnuł na podstawie i analizy dokumentów niejawnych, jak również i procesowych, a w szczególności zeznań policjantów, z których wynika, iż nie tylko, że kłamią i konfabulują, ale również, że mogli mieć czynny związek z uprowadzeniem jego syna.
Wystąpienie Komisji Śledczej w sprawie śmierci Krzysztofa Olewnika jest również obecnie transmitowane przez Telewizję Trwam. W brukselskiej siedzibie Parlamentu Europejskiego zakończyło się dzisiaj przesłuchanie kandydatów na 5-letnie stanowiska komisarzy. Z Brukseli dla Radia Maryja mówi Dawid Nachajowski.
Dziś posłowie weryfikowali polityczne kwalifikacje Daciana Ciolosa, mającego sprawować kontrolę nad rolnictwem i rozwojem obszarów wiejskich w Unii Europejskiej. Swoją wiedzę zaprezentowała także Connie Hedegaard, której zadaniem będzie nadzór nad działaniami klimatycznymi. Przesłuchania kandydatów na unijnych ministrów definitywnie kończy przyszłe posiedzenie plenarne w Strasburgu. Głosowanie nad zatwierdzeniem nowej Komisji Europejskiej odbędzie się 26 stycznia na specjalnej sesji w Brukseli.
Szef Komisji Europejskiej ma nadzieję, że wszyscy przejdą przesłuchania pozytywnie, ale jeśli deputowani odrzucą któregoś z kandydatów, wtedy José Manuel Barroso będzie musiał go wymienić. Były to wiadomości w Radiu Maryja.
Jak już wielu z Państwa zauważyło, od jakiegoś czasu wyszliśmy z nową inicjatywą do słuchaczy. Chcemy pokazać Państwu uczelnię, Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej. Raz po raz nadajemy w internecie na żywo wykłady naszych profesorów. Zatem wraz ze studentami w tej samej chwili mogą Państwo dzięki internetowi zasiąść w ławach naszej uczelni. Najbliższy wykład, transmitowany na żywo w internecie, odbędzie się 16 stycznia w sobotę od godziny 9.40 do 11.10. Wykład wygłosi profesor doktor habilitowany Mieczysław Ryba. Temat: socjalizmy XX wieku. Jak słuchać oraz więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu www.wskasim.edu.pl. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony i zobaczenia naszej uczelni.
13 minut po 14, czas na popołudniową modlitwę z liturgii godzin. Stycznia to piątek w pierwszym tygodniu zwykłym. Teksty naszych modlitw znajdują się w wydaniu skróconym i w tomie trzecim liturgii godzin wydania czterotomowego wydawnictwa Pallotinum. I tak, hymn Stwórco Potężny Wszystkich Rzeczy z pierwszego tygodnia, strona 549. Psalmodia rozpoczyna się na stronie 652 w tomie trzecim i czytanie, werset i modlitwę znajdziemy na stronie 656. Natomiast w wydaniu skróconym psalmodię znajdziemy na stronie 800. 8. Zapraszam. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Alleluja. Stwórco potężny wszystkich rzeczy, wśród przemian świata Tyś niezmienny, światłem i czasem rządzisz mądrze następstwo godzin, ustalając.
Wieczór napełnij swoim blaskiem, by mroki nie zgasiły życia. Kiedy zaś przyjdzie śmierć spokojna, doprowadź nas do wiecznej chwały.
Spraw to, nasz Ojcze miłosierny, w jedności Ducha z Twoim Synem, chwała niech będzie Trójcy Świętej przez wszystkie wieki nieskończone. Amen. Amen. Pobiegnę drogą Twoich przykazań,
gdy szeroko otworzysz me serce.
W proch powalona jest moja dusza, Panie, przywróć mi życie według Twojego słowa.
Wyjawiłem Cię moje drogi, a Tyś mnie wysłuchał. Naucz mnie swoich ustaw.
Pozwól mi zrozumieć drogę Twych przykazań, abym rozważał Twoje cuda.
Ze zgryzoty płacze moja dusza. Podźwignij mnie, jak obiecałeś.
Wybrałem drogę prawdy, pragnąc Twych wyroków.
Gnę do Twoich napomnień, nie daj mi okryć się wstydem.
Pobiegnę drogą Twoich przykazań, gdy szeroko otworzysz me serce.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Pobiegnę drogą Twoich przykazań, gdy szeroko otworzysz me serce.
Nie wahałem się, pokładając nadzieję w Panu. Osądź mnie, Panie, sprawiedliwie, bo postępowałem nienagannie i nie wahałem się, pokładając nadzieję w Panu.
Doświadcz mnie, Panie, wystaw mnie na próbę. Zbadaj me sumienie i serce.
Bo przed oczyma moimi łaskawość Twa stoi i postępuje w Twojej prawdzie.
Nie zasiadam z ludźmi fałszywymi, ani się nie spotykam z niegodziwcami.
Nie cierpię zgromadzenia złoczyńców i nie przestaję z występnymi.
Umywam moje serce na znak niewinności i obchodzę Twój ołtarz, Panie.
By głośno śpiewać o Twojej chwale i opowiadać o wszystkich Twoich cudach.
Miłuję, Panie, dom, w którym mieszkasz i miejsce, gdzie przebywa Twoja chwała.
Nie zabieraj z grzesznymi mej duszy, a życia mojego z mężami krwawymi.
W ich ręku zbrodnia, a ich prawica jest pełna jest przekupstwa.
Ja zaś kroczę w mojej niewinności. Wyzwól mnie i zmiłuj się nade mną.
Na równej drodze stoi moja stopa. Na zgromadzeniach błogosławię Pana.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Nie wahałem się pokładając nadzieję w Panu. Moje serce zaufało Panu i doznałem pomocy. Do Ciebie wołam, Panie, opoko moja, na głos mój nie bądź głuchy.
Abym wtedy, gdy będziesz milczał, nie stał się podobny do wstępujących do grobu.
Usłysz głos mojego błagania, gdy wołam do Ciebie i gdy wznoszę ręce do świętego przybytku Twego.
Nie gub mnie z grzesznikami i z tymi, którzy nieprawość czynią.
Którzy rozmawiają o pokoju z bliźnimi, a w duszy żywią złe zamiary.
Niech będzie Pan błogosławiony, bo usłyszał głos mego błagania.
Pan moją mocą i tarczą, zaufało mu moje serce.
Pomógł mi, więc moje serce się cieszy i moją pieśnią go sławię.
Pan jest zbawczą mocą dla swojego ludu, twierdzą zbawienia dla swego pomazańca.
Ocaj swój lud i błogosław swojemu dziedzictwu. Bądź im pasterzem, weź ich w opiekę na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Moje serce zaufało Panu i doznałem pomocy.
Mam skrócone.
Czytanie z listu do Kolosan. Jako wybrańcy Boży, święci i umiłowani, obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśli miałby ktoś zarzut przeciw drugiemu, jak Pan wybaczył wam, tak i wy. Pan jest łagodny i miłosierny.
Nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Ty pokutującego Łotra wprowadziłeś z krzyża do Twojego Królestwa, wyznając nasze grzechy, z ufnością Cię błagamy, abyś po śmierci pozwolił nam radośnie wejść w bramy raju, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.
Błogosławmy Panu.
Bogu niech będą dzięki. Ojcu Waldemarowi i temu Panu, który mnie łączył.
Panu
Wiesławowi. I wszystkim, którzy z nami trwali w tej modlitwie, dziękuję Lucja z Bochni z Bazyliki Świętego Mikołaja. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiamy Bochnię, Pani Lucjo, dużo śniegu.
Bochnia zasypana.
Tym razem
zasypana
śniegiem,
tak? W śniegu i zimno jest.
To dużo ciepła, Bożego ciepła Wam życzymy i Pani Lucjo również. Szczęść Boże.
Bóg zapłać.
Już za 9 minut, o 14:30, kolejny fragment naszej radiowej lektury przeczyta nam pan Marek Prałat. O 14:45, jak w każdy piątek, przegląd katolickiego tygodnika Niedziela, a o 15:00 modlitwa koronką do Bożego Miłosierdzia.
Drodzy słuchacze w Nowym Sączu i okolicach, wszyscy, którzy zainteresowani są udziałem w koncercie galowym kolęd pod tytułem Dziecię nam się narodziło, bądźmy weseli, w wykonaniu reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego 31 stycznia w Nowym Sączu. Patronat nad koncertem objął ksiądz biskup profesor dr habilitowany Tadeusz Płoski, biskup polowy Wojska Polskiego. Koncert odbędzie się w hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Nadbrzeżnej 34 o godzinie 17:00. O karty wstępu pytamy pod następującymi numerami telefonów. U pani Jolanty telefon 18 540 70 91 lub telefon komórkowy 720 581 411 lub u pani Ani telefon 18 442 15 52 i telefon komórkowy 512 801 395. Karty wstępu są także do odbioru w biurze Radia Maryja przy kościele Ojców Jezuitów, tzw. Kolejowym w Nowym Sączu, w środy i piątki od godziny 10 do 12. Zapraszamy!
Już 25 minut po 14 w piątek 15 stycznia słuchamy Radia Maryja. Rodzina Radia Maryja spotyka się, dzieląc radość dzielenia się opłatkiem i spotkania się ze sobą. Spotykamy się w naszych wspólnotach, w kołach, w biurach. Na niektórych z nich, na niektórych z tych spotkań są też ojcowie posługujący na co dzień w naszej rozgłośni. I tak, ojcowie będą obecni na naszych spotkaniach opłatkowych, między innymi już jutro w Bielsku Białej, w Łodzi, w Rokitnie i w Poznaniu. W Poznaniu o godzinie 12 jutro na osiedlu Kopernika, parafia Świętej Rodziny, msza święta. Godzina 12, Poznań, parafia Świętej Rodziny, osiedle Kopernika. Rokitno, godzina 10, Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej. I Łódź, godzina 9.30, kościół garnizonowy przy ulicy Świętego Jerzego. A w Bielsku Białej, Komorowicach, spotykamy się w parafii Świętego Jana Chrzciciela również o 9.30. Ponadto spotykamy się też i w Londynie, w parafii Chrystusa Króla na Balam, msza święta, o 18.00 w sobotę. A już za chwilę szczegóły o naszych spotkaniach opłatkowych w niedzielę, czyli spotykamy się w Białymstoku, w Górkach, w Drohiczynie i za tydzień dopiero w Gliwicach w czwartek. Uwaga, uwaga, Białystok, Górki koło Garwolina oraz Drohiczyn, tam w najbliższą niedzielę, czyli już pojutrze, na łamaniu się opłatkiem spotykamy w naszej radiowej rodzinie. I tak, w Białymstoku o 11.30, gdzie? W parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Msza święta, spotkanie z Ojcem z Radiem oraz z Jego Ekscelencją księdzem arcybiskupem Stanisławem Szymeckim. Na spotkaniu w Górkach koło Garwolina będzie obecny również jeden z ojców posługujących w radiu. Spotykamy się w niedzielę o 12 w Górkach w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na mszy świętej. I pasterz kościoła Drohiczyńskiego będzie oczywiście obecny na spotkaniu w katedrze Drohiczyńskiej w niedzielę 16, msza święta, spotkanie z księdzem biskupem i z jednym z ojców posługujących w radiu. To wszystko przed nami w niedzielę i w sobotę. I raz jeszcze przypominamy o Londynie. Tam również Polonia spotyka się na mszy świętej i na wspólnym spotkaniu opłatkowym. Londyn, sobota, godzina 18, parafia Chrystusa Króla. Już za półtorej minuty o 14.30 stały punkt naszego programu, czyli radiowa lektura o 14.45. Jak wspominaliśmy, przegląd katolickiego tygodnika Niedziela, jak w każdy piątek, a o 15.00 modlitwa koronką do Bożego Miłosierdzia. Wieczorem również czas wzrastania.
W piątkowym czasie wzrastania o 21.40 spotkamy się z młodymi Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z Koszalina, Elbląga i Poznania oraz asystentem generalnym księdzem Zbigniewem Kucharskim. Bądźmy świadkami miłości. To temat naszej audycji. Zapraszamy bardzo gorąco wszystkich młodych. Przy okazji chcę przekazać informacje o kolejnych czasach wzrastania. 22 stycznia akademicki czas wzrastania z udziałem młodych studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. 29 stycznia przyjeżdżamy do Bydgoszczy, do parafii Ojców Jezuitów. Będzie to kolejny wyjazdowy czas wzrastania z udziałem młodych z Bydgoszczy. 5 lutego gościem audycji będzie ksiądz Mieczysław Piotrowski, redaktor naczelny czasopisma Miłujcie się, wraz z młodymi z redakcji i Ruchu Czystych Serc. 12 lutego ojciec Ryszard Sierański, wspólnota Dobrego Pasterza. 19 lutego kolejny wyjazdowy czas wzrastania z Poznania, z parafii Świętego Rocha. 26 lutego sekty atakują. Gośćmi audycji będą Andrzej Wronka, ojciec Aleksander Posadzki oraz siostra Michaela Pawlik.
Jest 14:30. Tu Radio Maria, katolicki głos w Twoim domu, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Czas na naszą radiową lekturę, a za 15 minut na przegląd katolickiego tygodnika Niedziela.
Francis Proszu, proboszcz z Ars, święty Jan Maria Vianney. Wykaz metrycznych chrztów spisany według zeznań chrzestnych rodziców, wymienia w parafii Ars pobyt księdza Szała, proboszcza Strewu, 1793, ojca Jana Chrzciciela, kapucyna, 1794, księży Blanc i Condamin, 1795. Kapłani ci odprawili msze święte i udzielali sakramentów, najprawdopodobniej w dwóch miejscowościach, na które wskazuje stała tradycja: u rodziny Dutagne, na folwarku Le Pau i w zamku de Garet. Wierni pasterze jednak niestety dorywczo tylko przybywali do Ars. Ogół ludności nic o nich nie wiedział. W marcu 1802 roku pojawia się w Ars ksiądz Jan Le Cour, tytułujący się misjonarzem delegowanym przez Radę. Aby z biednymi parafianami, zbyt długo już pozbawionymi opieki, odbyć ćwiczenia i wygłosić im nauki misyjne. Jak świadczą księgi parafialne, udziela on chrztu starszym już dzieciom i legalizuje małżeństwa. Potem po skończonej misji ksiądz Le Cour opuszcza wioskę, by w innych miejscowościach głosić Ewangelię. Dnia 30 maja 1803 roku Rada Municypalna uchwala sumę 1800 lirów na naprawę świątyni, opłatę komornego w domu kościelnym, na uzyskanie stałego wikariusza, zakup szat liturgicznych i dzwonu. Zarząd diecezjalny uwzględnił tak liczne dowody dobrej woli. Z początkiem roku 1804 ksiądz Le Cour powrócił do wsi z tytułem kapłana obsługującego tę gminę. I znów zabrał się do pracy jak prawdziwy misjonarz, poszukując owiec zgubionych. Na nieszczęście zbyt krótko pozostał w parafii. Po roku przeniesiono go na probostwo do Jassan i wieś Ars, należąca bezpośrednio do Miserieux, do marca 1806 roku nie miała na usługach swych innego kapłana prócz księdza Amata Verrier, który był jednocześnie proboszczem w Miserieux, Ars Toussaint, Saint-Euphémie i Saint-Didier de Formans. Wreszcie naznaczono do Miserieux pomocnika księdza Berger, który z tytułem wikarego substytuta objął zarząd parafii. Dnia 22 kwietnia 1807 roku poprowadził on do Trewu, gdzie kardynał Fesz udzielał sakramentu bierzmowania 85 mieszkańców Ars, a więc przeszło trzecią część całej ludności. Ksiądz Berger, którego dziedziczka panna de Garet bardzo ceniła i którego pragnęłaby zatrzymać w parafii, sam prosi o przeniesienie. Posłano go w październiku 1817 roku jako wikariusza do Sury-le-Comtel. Młody 26-letni kapłan, ksiądz de Place, naznaczony do Ars w grudniu, przybył na swą nową parafię jakby po to tylko, aby tam umrzeć, bo już był bardzo chory. Litując się nad nim, gdy go ujrzeli przybywającego w stanie tak wielkiego osłabienia wśród zimy, pośpieszyli mieszkańcy z dostarczeniem mu opału. Jedni zaofiarowali 4 wiązki drzewa, inni 15, niektórzy półsetki. Co dowodzi wyraźnie, jak wielki szacunek mieli do swego proboszcza i jak szczerze pragnęli, by mu dobrze było wśród nich. Prawdę mówiąc, w ciągu ostatnich lat 25 już wieś Ars niezbyt chlubnie odznaczała się pod względem religijnym. Indyferentyzm przeniknął do dusz, powodując wśród większości wprawdzie nie zanik wiary, ale opieszałość i zaniedbywanie się w wykonywaniu praktyk religijnych. W dni świąteczne opuszczano bez skrupułu mszę świętą dla błahych powodów. Pracowano w niedzielę bez żadnej konieczności, zwłaszcza w czasie zbioru siana i podczas żniw. U wszystkich weszło w zwyczaj przeklinanie. Od dorosłych przejmowała go młodzież i dziatwa. Ars posiadało 4 szynki, w których ojcowie rodzin przepijali swój majątek. Wieczorem, zwłaszcza w niedzielę i poniedziałki, pijacy zakłócali spokój we wsi. Dziewczęta namiętnie lubiły taniec, przeciągający się długo w noc. Wieczornice były źródłem ciężkich wykroczeń. Oprócz tego panowała wielka ciemnota. Dzieci nie kwapiły się do nauki katechizmu, zresztą rzadko które umiało czytać, bo nie było stałej szkoły. Wcześnie zaprawiane do pracy przez całe lato wszystkie dni spędzały w polu. Dopiero gdy nadeszła zima, jakiś nauczyciel, przypadkowo napotkany, otwierał dorywcze kursy nauki dla chłopców i dziewcząt. Chcąc zdać sobie dokładnie sprawę z tego, czym było Ars w owym czasie, wystarczy choć pobieżnie przejrzeć pierwsze młodzieńcze kazania księdza Wienej. Znajdujemy w nich opis stanu umysłowego tej ludności włościańskiej, dla której rzeczy ziemskie miały pierwszeństwo przed wszystkim innym. Ale dzięki Bogu wśród konkolu tego znajdowała się też przemieszka zdrowego ziarna. Bractwo Przenajświętszego Sakramentu, założone przez księdza Eskai, nie całkiem upadło. Była jeszcze w Ars pewna liczba rodzin, w których panował prawdziwie chrześcijański obyczaj. Wójt Antoni Mand i radca municypalny Michał Sinie na wstępie zaraz stanęli u boku księdza Wianej do wspólnej pracy nad odrodzeniem parafii. Rodziny ich, jak również rodziny Lasagne, Chafangon, Verscher, uczęszczały regularnie na niedzielne nabożeństwa. Kleryk Renard Rodem z Ars odbywał nauki u świętego Ireneusza w Lyonie. Na zamku panna Anna Maria Columba Garnier de Garet, znana powszechnie pod nazwą Panny d'Ars, dzieliła swój czas pomiędzy domowe zajęcia gospodarskie, odwiedzanie ubogich i wykonywanie wielu ćwiczeń pobożnych. Odziedziczonym po matce zwyczajem odmawiała każdego dnia brewiarz, wspólnie ze starym wiernym sługą, którego czelać z przesadnym szacunkiem nazywała panem Saint-Fal. Panna d'Ars w owym czasie miała lat 64. Wzrostu była niskiego, lecz dystyngowana. Z pierwotnego wychowania w domu Saint-Cyr zachowała swe przestarzałe cokolwiek maniery dawnego autoramentu, tak rdzennie francuskie, nadające rozmowie tyle wesołości i wdzięku. Tylko prawdziwą sympatią, jaką rodzina de Garet zdobywała sobie w okolicy, wytłumaczyć się daje fakt, że rewolucja nie wygnała panny D'Ars z jej dóbr. Pozostała spokojnie na miejscu wraz z czcigodną swą matką. Kapłani po kryjomu odprawiali mszę świętą w zamkowej kaplicy. Nie istnieją żadne poszlaki wskazujące na to, iżby dziedziczka kiedykolwiek doznała nieprzyjemności z powodu tej antyrewolucyjnej zbrodni. Panna D'Ars lubiona była przez lud ubogi, ponieważ wyrównywała jego należności zakomorne, zaopatrywała go w odzież i żywność. Wskazują na to jej książki rachunkowe, w których zapisywała nawet najdrobniejsze jałmużny. Lecz mimo okazywanego przez nią miłosierdzia, wpływ jej na ogół mieszkańców tamtych okolic do czasu przybycia księdza Wianney, zdaje się, nie był wielki. Panna D'Ars żyła dość samotnie w starym murowanym dworze, gdzie kiedy niekiedy odwiedzała ją okoliczna inteligencja. Brat jej, wicehrabia Franciszek, młodszy od niej o 3 lata, mieszkał w Paryżu, na bulwarze Saint-Germain i z rzadka tylko na zamku w Ars przebywał. Były kapitan dragonów w pułku Penthièvre, kawaler orderu świętego Ludwika, ożeniony był z niejaką panną de Bondy, lecz nie miał potomstwa. Na lichej glebie misjonarskiej, jaką mu powierzono ksiądz Wianney, niezawodnie dojrzał zdrowe ziarno, zastał je wszakże tak zasypane konkolem, iż go lęk ogarnął. Jednak pamiętać należy, że nowy proboszcz na parafię swą przybył poprzez własną czułość sumienia i własny wstręt do grzechu. Z bólem serca wykrył w niej różne nędze, których by inny wzrok tak dokładnie nie rozpoznał. Nie tracąc czasu na biadanie, zabrał się niezwłocznie do pracy. Nie rościł pretensji, by nawrócić świat cały, lecz postanowił zdobyć dla nieba tę malutką wioszczynę, którą Bóg mu powierzył. Z tego to punktu widzenia oceniać trzeba nauki i czyny księdza Wianney w pierwszych latach jego pasterzowania. Przemawiał do gminy Ars. Piorunował za nadużycia w Ars. Gdyby go postawiono w innym środowisku, gorliwość jego niezawodnie byłaby się objawiła w inny sposób. Na nadużycia i wykroczenia zawsze i wszędzie te same, choć różne co do postaci i odcieni, nie szukał lekarstw nowych. Starania jego polegały na stosowaniu środków wypróbowanych, tradycyjnych. Program jego przemyślany u stóp tabernakulum był programem każdego pasterza dbałego o zbawienie swej trzutki. Więc dążenie, by co rychlej z parafianami nawiązać stosunki, by zapewnić sobie pomoc ze strony rodzin najbardziej poważnych. By dobrych lepszymi jeszcze uczynić, obojętnych zbliżyć do Boga, grzeszników siejących zgorszenie nawrócić. A przede wszystkim modlitwa do Pana, od którego wszak dar pochodzi, i uświęcenie samego siebie, by móc uświęcać drugich i pokutę czynić w zastępstwie innych. Oto wszystko. Wobec dzieła, jakie podjąć należało, jakże się czuł słabym, jak bezradnym ten młody wiejski proboszcz. Lecz posiadał on w sobie tajemniczą moc łaski. Bóg odbiera słabość i pokorę, by przez nie powalić moc pychy. Kapłan święty wielkich dokonywa czynów przy pomocy pozornie tylko bardzo nikłych środków. Francis Troszu. Proboszcz z Ars. Święty Jan Maria Wianney. Czytał Marek Prałat.
Przegląd najnowszego numeru tygodnika katolickiego Niedziela.
Z bieżącym numerem Niedzieli czytelnik otrzymuje album o cudach eucharystycznych, a wraz z tym albumem poznajemy miejsca mające związek z kultem Eucharystii. W ciągu 20 wieków historii Kościoła odnotowano 160 cudownych wydarzeń związanych z Eucharystią. Tak było w Lanciano, Orvieto i wielu innych wspaniałych miejscach, które w tym albumie ukazujemy. Jest wiele możliwości, by osoby w starszym wieku prowadziły aktywne życie. Jak to zrobić? Niedziela pomaga to ukazać. Co miesiąc wraz z tygodnikiem będziemy otrzymywać bezpłatnie dodatek dla seniora. W obecnym numerze znajdziemy m.in. porady zdrowotne, czyli jak właściwie zadbać o zdrowie seniorów, jak interpretować wyniki badań laboratoryjnych. Znajdziemy sporo rad lekarzy, ale i porad prawniczych. A fragmenty listu Ojca Świętego Jana Pawła II do ludzi w podeszłym wieku zachęcają do tego, aby młodzi towarzyszyli im swoją obecnością. Polecamy. Od bieżącego numeru co miesiąc w niedzieli ukazywać się będzie specjalny dodatek przygotowany z myślą o seniorach oraz ich rodzinach. Poza tym na łamach tygodnika sporo o ekumenizmie. Ekumenizm dotyczy kościołów, ale także rodzin, a zwłaszcza małżonków o różnych wyznaniach i bez wątpienia rodzi się w sercu człowieka, podkreśla na łamach niedzieli biskup Tadeusz Pikus, przewodniczący Rady do spraw Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski. Ten temat podejmuje również w swoim cotygodniowym felietonie ksiądz infułat Ireneusz Skubiś. Nie możemy się zamknąć wobec prawosławnych, protestantów czy przedstawicieli innych wyznań chrześcijańskich, ale musimy być otwarci na tych, którzy mają dobrą wolę i żyją Ewangelią i Chrystusem, podkreśla redaktor naczelny Niedzieli w swoim cotygodniowym felietonie My chcemy Boga. 17 stycznia obchodzimy Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Migracja to słowo, za którym kryją się zarówno wielkie nadzieje, jak i wielkie ludzkie dramaty. Nad tym tematem pochyla się Lidia Dudkiewicz w artykule Coraz więcej ludzi w drodze. Poza Polską mieszka 20 milionów naszych rodaków. Dzisiejsza migracja osiągnęła 200 milionów ludzi, którzy z różnych powodów opuścili swój dom. O tym m.in. mówi na łamach niedzieli ksiądz Wiesław Wójcik, dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego przy Towarzystwie Chrystusowym dla Polonii Zagranicznej. Polecam tą rozmowę zatytułowaną Świat musi przejąć się losem migrantów. Dzięki niedzieli poznamy też bliżej Agnieszkę Dzieduszycką. Wszystko wskazywało na to, że będzie zakonnicą i choć porzuciła postulancki habit, nie zrezygnowała z misji. W swoich filmach i reportażach opowiada o krzywdzie ludzkiej, o niesprawiedliwości i obojętności świata bogatych i sytych, a potem sama organizuje pomoc dla tych, o których nikt nie chce pamiętać. Sylwetkę Agnieszki Dzieduszyckiej przybliża Mateusz Wyrwich. Zanim pozwolisz na dorosłą zabawę. Reportaż Katarzyny Wojnarowskiej skłania nas do pytania o granice tolerancji rodziców wobec dzieci, ale i o nasz dorosłych ludzi rozsądek. Elżbieta Łozińska, doradca pedagogiczno-psychologiczny, terapeuta w stałym cyklu Rodzina, pomaga odpowiedzieć na pytanie, jak rozmawiać z dziećmi o uzależnieniach. To tylko niektóre artykuły zaprezentowane z najnowszego numeru Niedzieli. Więcej przeczytają Państwo sięgając po tygodnik, który dostępny jest w kioskach ruchu i parafiach w całej Polsce. A w wersji elektronicznej mogą Państwo zamawiać Niedzielę na stronach internetowych www.niedziela.pl. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam do lektury.
Prymas w Komańczy to tytuł spektaklu telewizyjnego, który został wyemitowany 11 stycznia 2010 roku w programie Pierwszym Telewizji Polskiej. Wyemitowanie tego wspaniałego dzieła jest okazją do przybliżenia sobie postaci i życia, i dzieła, i pracy apostolskiej prymasa Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia. Jest także okazją do przypomnienia sobie okoliczności powstania ślubów jasnogórskich. Z tej okazji poprosiliśmy o komentarz księdza infuata Ireneusza Skubisia, redaktora naczelnego tygodnika katolickiego Niedziela.
Witam serdecznie. Jesteśmy bardzo ucieszeni, że tak zadziałała telewizja, że możemy mieć na uwadze i w pamięci tak bardzo ważne wydarzenia, jakimi przecież były śluby jasnogórskie. 26 sierpnia stałem przed szczytem jasnogórskim. Rzeczywiście ścisk był ogromny. Ludzi bardzo, bardzo dużo, tak jak przy papieżu. No i to było to uczestniczenie w tym niezwykłym wydarzeniu w ślubach jasnogórskich. Oczywiście tych szczegółów, które film ukazuje, nie wiedziałem, ale wiadomo, że odbyło się coś bardzo ważnego. Jasnogórskie ślubowanie z obrazem cudownym Matki Bożej wyprowadzonym na wały. Coś niezwykłego. Miałem komplet zdjęć robionych przez brata Cypriana z Niepokalanowa. A więc wydarzenie niezwykłe i okoliczności niezwykłe. I prymas więziony. I naród w okowach niewoli komunistycznej. I Kościół tak bardzo w trudnej sytuacji, łącznie z biskupami, z których część była wyrzucona ze swoich diecezji. A więc to jest ten obraz, który pokazany został w telewizji. I Bogu dzięki, że takie obrazy się pokazuje, bo rzeczywiście jesteśmy zupełnie w jakimś zapomnieniu. Nie wiemy nieraz, czy w ogóle, że był komunizm, jaki on był. Wielu ludzi żyje w nieświadomości. Młode pokolenie praktycznie nic nie wie. Niektórzy nawet są skłonni wołać komuno wróć. No a komuna nie była taka bardzo miła, jak by się niektórym dzisiaj wydawało. Pokazani zostali w filmie funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa, którzy właśnie aresztowali prymasa Wyszyńskiego, którzy potem dozorowali, robili podsłuchy, na których nie było żadnej moralności, co wolno, co nie wolno. Oczywiście, jeżeli UB wydawało dyspozycję, to trzeba było ją wykonać i to dotyczyło wszystkich, dlatego ludzie byli zniewoleni, ludzie byli w sytuacji bardzo trudnej. Wiadomo, że były te nakłonienia do współpracy, do donosicielstwa. Niektórzy się opierali, niektórzy szukali jakiegoś wyjścia, niektórzy ulegali i dzisiaj IPN ma co robić, bo jednak była część ludzi, którzy ulegli naciskowi Służby Bezpieczeństwa, czy wcześniej Urzędu Bezpieczeństwa, czyli UB, i poszli na współpracę. A więc czas zniewolenia komunistycznego, bardzo trudny czas, niezwykle ciężki dla wielu ludzi, bo wiadomo, można było postradać pracę, ale także można było postradać wolność, iść do więzienia, iść do bardzo trudnych warunków, a nierzadko przecież tego więzienia się już nie wychodziło, bo UB zadbało o to, żeby kogoś unicestwić po prostu. A więc dobrze, że taki film powstał, że ten film został pokazany, bo niektórzy ludzie przynajmniej przypomną sobie czasy, w których oni żyli, może dla niektórych będą łatwiejsze wyjaśnienia, bo tych wyjaśnień potrzeba trochę, żeby te wyjaśnienia zaistniały, albo może się łatwiej czegoś dowiedzą. Bardzo ważne jest także ta kartka jakby z historii Kościoła, bo wiemy, że prymas Wyszyński został aresztowany, ale nie wiedzą ludzie, o co chodziło, nie wiedzą o tym właśnie, że prymas został aresztowany, bo dość mocno stawiał komunistom wymagania i wiedział, jakie są granice we wszystkim. Dlatego nie mogli komuniści zdzierżyć wielkiego prymasa i postanowili go zniewolić. To zniewolenie szło poprzez uwięzienia w różnych miejscach, a tym ostatnim miejscem uwięzienia była Komańcza. No i także myślę, że bardzo ważnym momentem było pokazanie młodego wtedy jeszcze Instytutu Prymasowskiego, Instytut Ślubów Narodu, jak się później nazwał, i właśnie przedstawicielki tego instytutu współpracujące z księdzem prymasem Wyszyńskim. Wtedy oczywiście nie było tak łatwo o druk czegokolwiek. Właśnie instytut między innymi przepisywał teksty prymasa Wyszyńskiego. Ksiądz prymas mówił, dużo mówił, wygłaszał konferencje, kazania i instytut nastawiał to wszystko na taśmę magnetofonową i następnie te teksty były przepisywane i tym sposobem Instytut Prymasowski uratował wielkie dziedzictwo prymasa tysiąclecia, bo dzięki temu wiemy, czego on nauczał, wiemy, co głosił, jak uczył, jak przepowiadał. Są spisane te dzieła, są wydrukowane książki księdza prymasa z przemówieniami i dzięki temu mamy materiał ogromny, przepiękny, wspaniały. To jest ta codzienna praca pań z Instytutu Prymasowskiego. I dzięki temu, że ta praca była, prymas ma swoją dokumentację. Mamy ogromną wiedzę o nim. Był człowiekiem wykształconym, dobrym teologiem, prawnikiem, także socjologiem i dzięki temu, że zostały te jego nauki spisane, mamy dzisiaj do czynienia z ogromną spuścizną kardynała Wyszyńskiego. Właśnie dzięki temu, że ta spuścizna jest, my wiemy, jak wyglądały sprawy. Sprawa ślubów jasnogórskich, która została pokazana w Teatrze Faktu. Śluby jasnogórskie, wielkie wydarzenie. Jest istotnie z tego, co wiem od świadków tych wydarzeń, to ksiądz prymas rzeczywiście miał te śluby jasnogórskie przygotowane w głowie. On to szybko napisał, odręcznie napisał i to były naprawdę piękne śluby. Ja sam pamiętam te śluby jasnogórskie i chciałbym w najbliższym czasie, żeby te śluby zamieścić jakoś w niedzieli. Właśnie te śluby, które napisał ksiądz prymas Wyszyński, żebym nie szukał innych jakichś wersji późniejszych. One są piękne i dobre, ale najbardziej mi się podobały śluby w wydaniu kardynała Wyszyńskiego, te, które on napisał. I sądzę, że będzie dobrze, jeżeli ludzie dostaną do ręki tekst ślubów jasnogórskich. Ten tekst właściwie się nie zmienił. Śluby są dalej aktualne. Polacy powinni te śluby wykonać. Duszpasterstwo polskie powinno nawiązywać do tych ślubów jasnogórskich, bo one naprawdę są potrzebne. One są potrzebne polskim parafiom, są potrzebne polskim rodzinom. W całej Polsce są potrzebne śluby jasnogórskie. Mamy nad czym pracować i to jest bardzo ważne dzisiaj, bo wiemy, że jest w wielu środowiskach jakiś zamęt. Wielu ludzi nie bardzo wie, co robić. Widzimy, jak się kłócą katolicy w partiach politycznych, jak się nienawidzą. i na złego się dzieje. I można powiedzieć, jak to? Przecież ludzie chodzą do kościoła, odprawiają rekolekcje, a potem tyle nienawiści, nie ma, to nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem.